Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. W dzisiejszym spotkaniu zaproponuję Państwu dyskusję Ludzie Bezpieki o powstawaniu aparatu bezpieczeństwa po 1945 roku. Ta dyskusja była związana z prezentacją leksykonu bezpieki wydanego pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Witolda Bagińskiego. Z współautorami publikacji rozmawiał Rafał Dudkiewicz. Posłuchajmy.
Przez całe lata my, dziennikarze, mówię teraz o swojej branży, posiłkowaliśmy się pisząc o ludziach bezpieki, o tym okresie właśnie początkowym, od lat 44, na różnego rodzaju przypuszczeniach, plotkach, niesprawdzonych informacjach, takich publikacjach, czy szczątkowych publikacjach, które się chociażby pojawiały w książkach pana Piecucha. Często te biogramy były obciążone różnymi legendami, wyobrażeniami, pewnymi, no mówię, takimi powtórzeniami natury, nie wiem, rodzinnej, pewnych plotek. A tutaj dostajemy publikację, gdzie wszystko mamy doskonale udokumentowane. Ale ta publikacja wyrasta poza taki rodzaj właśnie przewodnika, leksykonu, gdzie mamy, nie wiem, urodził się, pracował, był w tym biurze, w tamtym, tu się pojawiają kolejne numerki, ewentualnie w przypisach odsyłacze do sygnatur Instytutu Pamięci Narodowej, tylko mamy pewne portrety ludzi, które dużo bardziej wykraczają poza pracę w resorcie. Skąd w ogóle był pomysł na ten rodzaj opisu tych bohaterów, czy raczej antybohaterów? Pani Magdo.
Sama idea powstała dlatego, z tych powodów, o których pan już powiedział, że do tej pory nie było, mieliśmy czy badacze, dziennikarze i każdy, kto interesował się tym okresem i tą dziedziną historii Polski powojennej, nie miał tego punktu odniesienia. To już były badania specjalistyczne, to trzeba było na przykład się wysilić i udać do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wypożyczyć akty osobowe funkcjonariusza. Oczywiście to jest obwarowane pewnymi obostrzeniami wynikających z zapisów ustawy itd. A koncepcja była taka, żeby poznać tych ludzi, przedstawić ich i tak myślę, że w efekcie finalnym przedstawić taką syntezę, opisać zbiorowość osób, które pracowały w tym pierwszym dziesięcioleciu w aparacie bezpieczeństwa, w tej centralnej jego strukturze.
Jak się szlifowała ta koncepcja?
Tak, projekt, który przejęliśmy, był pomyślany jako publikacja, która będzie miała 3, maksymalnie 4 tomy i w każdym tomie miało być tych biogramów kilkaset. W związku z czym, żeby to się wszystko pomieściło, one powinny były być mniejsze. Ale z drugiej strony od samego początku było założenie takie, że jednak przedstawiony będzie pełen życiorys danej osoby. W momencie, kiedy przejęliśmy ten projekt, mieliśmy ten problem, że pierwotna koncepcja zakładała, że hasła będą publikowane w układzie literowym. Czyli po prostu będziemy mieli przedział na przykład od A do D albo od A do J na przykład. Natomiast okazało się, że są pewne problemy wynikające z tego, że po pierwsze o niektórych osobach bardzo mało wiadomo, dlatego że zdarzają się przypadki takie, kiedy po prostu nie udało się do tej pory odnaleźć akt osobowych danego funkcjonariusza, albo też na przykład te akta są bardzo mocno okrojone i trzeba prowadzić dużo bardziej skomplikowane poszukiwania, żeby pewne informacje ustalić. I to jest jakby pierwsza kwestia. A druga kwestia wiąże się z tym, że było to do tak dużej grupy ludzi, trudno było zebrać wszystkie hasła, dlatego że czasem z powodów losowych wykruszali się niektórzy autorzy. Czasem niektóre biogramy wymagały dużo więcej pracy, natomiast my nie mogliśmy tego projektu ciągnąć w nieskończoność, w związku z czym trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe i tą koncepcją, jaką wybraliśmy wspólnie z naszymi kolegami, z kolegium redakcyjnego w toku różnych dyskusji, było to, by stworzyć publikację, która będzie się ukazywała w miarę systematycznie, by tych tomów było więcej, ale żeby zawierały po 50, żeby było równo biogramów. I zdecydowaliśmy się, by te biogramy jednak były w sposób, znaczy bardziej rozbudowane, w taki sposób, żeby były atrakcyjne dla czytelnika, żeby to nie była tylko taka publikacja, jak się w przeszłości zdarzało, przy różnych zresztą słownikach biograficznych, że mieliśmy po prostu listę kolejnych stanowisk. Bo prawdę powiedziawszy, czasy takich publikacji troszeczkę mam wrażenie, że przemijają. To znaczy do pewnego stopnia oczywiście one są potrzebne i spełniają swoją rolę, ale w sytuacji, kiedy jednak o tych ludziach już coś było wiadomo, istnieje pewna dostępna literatura przedmiotu, są dokumenty, które są coraz lepiej opisane i w IPN-ie, ale i w innych archiwach, zaistniała możliwość, by te biogramy były troszeczkę szersze.
Widzę, że pan doktor Bagieński sporo cmentarzy i grobów ludzi bezpieki odwiedził, bo większość zdjęć w tym tomie to są zdjęcia, które pan doktor Bagieński robił.
Tak, to się zgadza. Znaczy, to jest jeden z elementów, na którym nam bardzo zależało. To znaczy to, żeby ta publikacja była atrakcyjna wizualnie. Ja już przy mojej głównej książce o wywiadzie się o to postarałem i też w związku z tym, że spotkałem się z bardzo pozytywnymi reakcjami na ten temat, pomyślałem, że trzeba to kontynuować i żeby to nie było tylko tak, że będziemy mieli zdjęcie portretowe jak z legitymacji, bo to jest tak naprawdę najłatwiejsze, ale żeby poszukać jeszcze jakichś rzeczy. W tej chwili w epoce digitalizacji mamy naprawdę duże możliwości robienia publikacji atrakcyjnych wizualnie, co nie wymaga jakiegoś specjalnego wysiłku organizacyjnego, dlatego że Archiwum IPN prowadzi bardzo szeroko zakrojone prace nad digitalizacją zasobu. W związku z czym są skanowane teczki, powstają pliki PDF, na których można pracować, ale jednocześnie one powstają na przykład w oparciu o skany, które są dobrej rozdzielczości i my możemy po prostu wykorzystywać niektóre z nich w publikacjach. Poszukujemy oczywiście zdjęć, także w innych archiwach i różnego rodzaju dokumentów, które możemy zaprezentować. Natomiast wiadomo, że zdjęcia, że tak powiem, żywych miejsc, sytuacji jakichś, to jest to, co potrafi być w ogóle najatrakcyjniejsze w niektórych publikacjach. I pomyśleliśmy, że czemu by właściwie nie pokazać nagrobków tych ludzi, dlatego że to też potrafi coś o tych ludziach powiedzieć. Bo przykładowo mamy w leksykonie w tomie pierwszym nagrobek Antoniego Alstera.
Fotografię robił dr Witold Bagieński.
Tak, to był człowiek, który był niezwykle ważny w historii bezpieki w tym wczesnym okresie, ale kiedy odszedł ze służb, nazwijmy tak, z organów bezpieczeństwa, poświęcił się swojej pasji, którą była rzeźba. Jego nagrobek zawiera tak naprawdę jego, że tak powiem, dzieło. Mamy też na przykład takie ciekawe sytuacje, kiedy okazuje się, że osoby, które przez cały swój okres służby na przykład zwalczały Kościół, potrafią mieć na grobie krzyż.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie ujmuje w tej pracy. Po każdym biogramie znajduje się taki zestaw informacji. Kto kiedy awansował, jakie otrzymał odznaczenia, znajomość języków obcych, co w przypadku ludzi, którzy też zajmowali się wywiadem, jest szalenie istotne i ważne, ale także informacje o rodzinie, a także źródła i literatura. To znaczy można sobie sprawdzić autorów, jakby ktoś chciał, do czego się rzeczywiście odwoływali, ewentualnie jeżeli ktoś chce pociągnąć trop jakiejś postaci, no to ma tutaj wszystko gotowe i to jest bardzo przejrzyste i czytelne w tej publikacji. Ale a propos tych informacji o rodzinie, czy rodziny chętnie informacji o osobach, które państwo opisywaliście, czy inni współautorzy takie informacje chętnie udzielali, czy niespecjalnie? No bo wszak jeżeli ojciec bądź dziadek miał trochę brudną robotę, delikatnie mówiąc, no to nie zawsze rodzina jest z tego dumna.
Ja poznając biogramy osób, o których pisałam między innymi o panu Dominiku czy Fiałku, postarałam się nawiązać kontakt z ich bliskimi, z rodzinami i powiem, że ten nawiązany przez nas kontakt był bardzo pozytywny. Ja już wcześniej wspomniałam, że to zapewne wynika z faktu, że zarówno ja byłam ciekawa tego, co rodzina, bliscy, w tym przypadku córki, miały do powiedzenia na temat swoich ojców, ale również te osoby były ciekawe tego, co udało mi się ustalić na temat pracy ich ojców, bo no, fakt jest też taki, że zapewne wiedziały one, że ich ojcowie pracowali w aparacie bezpieczeństwa i nawet byli tam osobami wysoko postawionymi, spełnili funkcje kierownicze, natomiast no, nie miały świadomości, nie miały informacji o tym, co konkretnie, jakie obowiązki, jakie funkcje tam wykonywali, więc w dużej mierze ta ciekawość tutaj wzięła górę. Ja w celu spotkania się z tymi paniami specjalnie wybrałam się do Warszawy, i te nasze rozmowy, muszę powiedzieć, były bardzo owocne, zarówno dla mnie, jak myślę, mam nadzieję, również dla nich. udało mi się pozyskać do leksykonu dość pokaźną ikonografię, właśnie zdjęcia. Spotkałam się z dużą przychylnością i również dowiedziałam się kilku informacji, które no, nie były zawarte w materiałach źródłowych, a które pozwoliły mi wyjaśnić pewne niuanse, nieścisłości, pewne zwroty akcji, bym powiedziała, jeżeli chodzi o biogramy ich ojców. Więc ja myślę, że to jest kontakt z rodzinami jest na pewno sprawą indywidualną, bo tak jak pan powiedział, nie wszyscy chcieliby o tym rozmawiać, nie wszyscy chcieliby wracać do tamtych czasów i mówić, wspominać swoich bliskich. Natomiast no tutaj to była naprawdę, nie powiem, że przyjemność, ale to było bardzo owocne dla mnie spotkanie. Ja dowiedziałam się wiele takich informacji, które były związane z aparatem bezpieczeństwa, ale od tej strony, od strony tego, jak widziały to ich córki, jak widziały to rodziny. Bo nie ukrywajmy się, że resort bezpieczeństwa to była wielka struktura, duża struktura organizacyjna, która zawiadywała między innymi konsumami, żłobkami, miała swoje kina, ośrodki wczasowe, szpitale, służbę zdrowia i tak dalej. I jedna z pań nawet mi powiedziała, że ona do czasu studiów żyła w takiej bańce. To znaczy wiedziała, chodziła z mamą do sklepu za tak zwanymi żółtymi firenkami, gdzie tam wszędzie zawsze było wszystko dostępne. Chodziła do resortowego przedszkola, później jeździła na wczasy resortowe, leczyli się w szpitalach podległych NBP, więc to, jak wygląda prawdziwe życie w Polsce, miała okazję zobaczyć dopiero w okresie studiów, kiedy poznała innych ludzi, bo oczywiście te rodziny spotykały się, oni żyli w swoim jak gdyby w świadku, kiedy miała okazję poznać innych ludzi z innych pochodzących z innych środowisk. No i to było dla niej też pewnym szokiem, więc ta wartość poznawcza jest nieoceniona. Tego nie dowiemy się z resortowych akt i różnych innych opracowań, jak tylko rozmawiając właśnie z osobami, które przeżyły to, były tego świadkami.
I współcześnie, jak się oczywiście na to patrzy, zwłaszcza nawet zresztą w okresie PRL, jak się patrzyło, no rok 56 bardzo wiele zmienił, to znaczy to czasem wręcz takie prawie religijne nastawienie do ideologii zastąpiło podejście pragmatyczne i bardzo wielu tych ludzi przeszło pewną przemianę ze względu na to, że pewną cechą ogólnoludzką jest to, by w wieku młodzieńczym bardzo radykalnie podchodzić do wyznawanych poglądów, ideologii. Natomiast po tym, jak ci ludzie dojrzewali, poznawali naturę systemu i może nieraz sami byli jego częścią, to weszli w to na tyle daleko, że nie za bardzo można było się wycofać, żyło się w takich realiach, jakie były. Pewne, nazwijmy to, pryncypia ustrojowe oni popierali, natomiast gdzieś tam różne rzeczy mogły im nie odpowiadać. Natomiast ta panorama postaw jest jednak bardzo ciekawa i to wszystko zależy po prostu od człowieka. Bo to jest tak, że właśnie z pewnymi osobami da się na te tematy spokojnie porozmawiać i tu żadnego problemu nie ma, ludzie są otwarci. Natomiast z drugiej strony są osoby, które tak dawniej, jak i dzisiaj będą oceniały kogoś przez pryzmat, że tak powiem, spraw pozamerytorycznych. W każdym razie wydaje mi się, że to jest właśnie, tak jak Magda też powiedziała, to jest pewna wartość dodana, dlatego że dowiadujemy się o kulisach, których normalnie byśmy nie poznali. Oczywiście można by liczyć na to, że mogły powstać jakieś wspomnienia, wywiady rzeki i tak dalej, ale czasami mówimy tu o osobach, które po prostu nie odgrywały takiej roli, żeby tego typu publikacje powstawały. I to jest jakaś szansa na wypełnienie tej luki. Zresztą, tak jak mówię, to jest zresztą kwestia szersza, bo tak naprawdę analogiczne działania przecież podejmują historycy, którzy docierają do ludzi związanych ze środowiskami antysystemowi, antykomunistycznymi, do członków podziemia niepodległościowego. To jest jakby naturalny element pracy historyka, a przynajmniej powinien być. Oczywiście specyficzny, dlatego że zawsze jest rzeczywiście trochę trudniej dotrzeć do osób, które na starcie mogą być w jakiś sposób uprzedzone. Ale jak podkreślam, no naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby dociec, o co w tym wszystkim chodziło, a nie to, żeby tutaj ludziom wystawiać jakieś certyfikaty moralności czy coś tego typu, bo to w ogóle jest jakby nie w naszym, że tak powiem, obszarze zainteresowania.
Jeszcze chciałbym o jednym micie porozmawiać, który był bardzo istotny, szczególnie w latach, znaczy pojawiał się często w artykułach dotyczących tego okresu, mówię o artykułach publicystycznych, czy nawet na początku lat 2000, dotyczących nadreprezentatywności osób pochodzenia żydowskiego w ogóle w bezpiece, szczególnie w kadrze kierowniczej aparatu bezpieczeństwa. Jak to z perspektywy pracy nad tymi biogramami z Państwa perspektywy to wygląda?
Znaczy tak, ta tematyka rzeczywiście nieraz budzi jakąś taką niezdrowe emocje, jakąś taką sensację.
Już coraz mniej na szczęście.
Tak, ale też nadal się spotyka takie, że to jest przemilczane i tak dalej. Tymczasem, jeżeli się przyjrzeć, to już troszeczkę publikacji na ten temat jest, że możemy wspomnieć choćby o publikacjach profesora Andrzeja Paczkowskiego, czy profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Na ten temat możemy przeczytać między innymi w takim fundamentalnym dziele, które wyszło już ponad 10 lat temu, Aparat Bezpieczeństwa w Polsce, kadra kierownicza, gdzie po prostu były te obsady podane. I na bazie informacji, które przedstawił profesor Szwagrzyk, tam wychodziło na to, że jeżeli chodzi o ten podział taki narodowościowy w resorcie, to ta grupa funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, aczkolwiek to też jest, że tak powiem, oczywiście pytanie o definicję i to jest, że tak powiem, samo w sobie kwestia odczuwania tego więzi z daną narodowością albo rzeczywiście posiadania korzeni i tak dalej, religijności bądź nie, to są rzeczy rzeczywiście bardzo złożone. Natomiast z tych jego badań wyszło, że tu mówimy w przypadku centrali o około 37% całej kadry. Dalej na przykład 10% kadry to oficerowie pochodzenia sowieckiego z sowieckimi korzeniami. I tak, na poziomie aparatu terenowego ta liczba jest oczywiście niższa. Natomiast te badania są o tyle problematyczne, że jak każda statystyka ma w sobie to, że zależnie od tego, jak postawimy pytania albo jak ustawimy na przykład cezury, to nam troszeczkę inne rzeczy mogą wyjść. I jeżeli chodzi o to, o te kwestie, to przede wszystkim obecność funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego jest istotna dla najwcześniejszego okresu, kiedy aparat bezpieczeństwa stworzony. I nie chodzi o to, że to jest, jak powiem, kwestia tego, że akurat specjalnie dobierano w taki sposób. Natomiast jest to pewna wypadkowa tego, kim byli ci polscy komuniści w międzywojniu i w czasie wojny. I w momencie, kiedy Armia Czerwona wkraczała na ziemię polskie i przystępowano do tworzenia zrębów aparatu bezpieczeństwa, oparto się o tych ludzi, którzy budzili zaufanie, którzy byli związani z ruchem komunistycznym, więc siłą rzeczy ta grupa, że tak powiem, komunistów z międzywojnia zajęła stanowiska kierownicze. Tu chodziło o to, by te osoby, że tak powiem, nie zawiodły na tym naprawdę trudnym odcinku, bo to była rzeczywiście kwestia odpowiedzialna. Trudno było sobie wyobrazić, że Sowieci dopuszczą na przykład do tego, żeby stanowiska kierownicze objęli ludzie, którzy na przykład w czasie okupacji tutaj w kraju tak sobie po prostu przyjęli z ulicy, bo mogłoby się okazać, tak jak bardzo często się okazywało na samym początku istnienia resortu, to zwłaszcza w aparacie terenowym, że do tych struktur dostawali się ludzie związani z podziemiem, na przykład z AK.
Dochodziło, szczególnie na Podhalu.
Podhale, Lubelszczyzna też zdecydowanie. No i dochodziło do dezercji, różnego rodzaju przecieków, uwalniania aresztowanych i tak dalej. W związku z czym, mając świadomość tego, że to jest, że tak powiem, pewne szczególne polecenie partyjne, bo to w tych kategoriach rozumowali ludzie z tego, nazwijmy to, pokolenia KPP, tam rzeczywiście szły do tej pracy, albo wręcz były dobierane, bo o tym decydowały aparat partyjny, osoby, które nie budziły wątpliwości pod względem politycznym. W związku z czym właśnie ci międzywojenni komuniści, w jakimś stopniu też ludzie związani z partyzantką komunistyczną w czasie wojny, ale i sowiecką, i tą, nazwijmy to, polską. I te osoby takie z zewnątrz w tym wczesnym okresie to jest jednak stosunkowo rzadka grupa. Warto sobie też zdawać sprawę z jednej rzeczy, bo to też czasami trochę może być mylące, ale jeżeli spojrzymy jakby na udział procentowy tych funkcjonariuszy komunistycznych, że tak powiem, w diasporze żydowskiej, to jest to bardzo mały odsetek tak naprawdę. On jest duży, jeżeli chodzi, że tak powiem, o reprezentatywność w resorcie w tym wczesnym okresie, aczkolwiek to też jest tak, że nie jest to jakby czynnik decydujący. Natomiast jest tu na pewno widoczne to, że nastawienie Sowietów, którzy notabene kontrolowali aparat personalny w bezpiece, bo warto powiedzieć, że głównym, że tak powiem, kadrowcem bezpieki był Mikołaj Orechwa, oficer sowiecki.
Zresztą bardzo długo był tym kadrowym, bo od 1944 do 1956 roku, prawda?
Tak, i to był rzeczywiście taki oficer sowiecki, który miał naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. Jego biogram dopiero powstanie, natomiast już to, co o nim wiemy, nawet czasem jak się patrzy na jego uwagi w aktach osobowych, on jest momentami bardzo bezkompromisowy, jeżeli chodzi o pewne kwestie. Jest ewidentnie pryncypialny, wykonuje to, co się mu zleca, jest w tym bardzo, że tak powiem, gorliwy, ale też ten aparat personalny jest generalnie oparty, zwłaszcza w tym najwcześniejszym okresie, o ludzi sowieckich.
On był też, przepraszam, że wchodzę w słowo, takim gwarantem dla Sowietów przejrzystości kadr, że...
Tak, myślę, że można się z tym zgodzić i to jest bardzo ważny element w tym wszystkim, bo to jest jednak tak, że to jest, że tak powiem, podejście typu dziel i rządź. Tu chodzi o to, by, że tak powiem, nie doprowadzić do tego, by w tym aparacie znalazły się osoby niepowołane. I jakby cechą stałą tego aparatu jest to, że mają miejsce, jakby ma miejsce permanentna czystka. Część z tej wielkiej rotacji kadr wiąże się oczywiście z tym, że różni ludzie zawodzili pokładane w nich nadzieje. Dlatego, że w tym wczesnym okresie przyjmowano, zwłaszcza w aparacie terenowym, ludzi, którzy po prostu się do tego kompletnie nie nadawali. Którzy trafiali tam ze względu na to, że chcieli osiągać jakieś korzyści osobiste, albo którzy w momencie, kiedy dostali broń do ręki i poczucie władzy, to nagle hamulce puściły i ci ludzie dopuszczali się zbrodni, kradzieży i różnych tego typu spraw. Ale na to się nakładają również pewne kwestie w samej partii, choćby w momencie, kiedy, że tak powiem, pojawia się problem tak zwanego odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, kiedy jakby część funkcjonariuszy z tego tytułu spada, że tak powiem, ze świecznika, że możemy choćby wymienić Grzegorza Korczyńskiego, który w ogóle trafił w pewnym momencie do więzienia, Wacława Komara, popadnięcie w niełaskę niektórych ludzi, jak na przykład Mieczysława Moczara. Więc to są tego typu sytuacje. W każdym razie ta czystka pociągała za sobą konkretną rotację kadr. I w tym wczesnym okresie rzeczywiście w kadrach bezpieki mamy osoby, które w późniejszych latach by się raczej do niej nie dostały. Znamienne jest na przykład to, że w tym najwcześniejszym okresie mamy jednak stosunkowo dużo kobiet. Oczywiście nie jest to grupa decydująca, natomiast znamienne jest to, że jednak w późniejszych latach jest ich znacznie, znacznie mniej. Natomiast w toku tych kolejnych czystek profil kadry się zmienia i podejście jest generalnie takie, by te kadry spolszczyć i w miejsce tych różnych, że tak powiem, zasłużonych, którzy niekoniecznie, powiedzmy, mają umiejętności, wykształcenie, bo się nagle okazuje po prostu w praktyce, że sobie nie zawsze radzą, wyszukuje się i awansuje ludzi, którzy są wierni systemowi, ale są z tego nowego pokolenia. W leksykonie mamy takie osoby, bo warto na przykład podkreślić, że generał Władysław Ciastoń, znany choćby ze sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, on w leksykonie się znajdzie, dlatego że on pierwsze stanowiska kierownicze, takie ważne, pełnił właśnie w tym najwcześniejszym okresie. W pierwszym tomie leksykonu mamy też generała Stanisława Filipiaka, który kierował Departamentem III MSW w latach 60., ale to jest oficer, który wziął się z partyzantki komunistycznej. I właśnie na takich ludzi stawiano. Tych, którzy wyszli czasami na przykład gdzieś z nizin społecznych albo po prostu z biedy i którzy systemowi zawdzięczali wszystko. Oni z czasem zdobywali wykształcenie i w pewnym momencie nastąpiła po prostu taka zmiana. W każdym razie te sprawy związane z kadrami, z ich profilem, to jest rzecz bardzo, bardzo złożona i na to się nakłada cały szereg różnego rodzaju kwestii i problemów. I że tak powiem, wrzucanie wszystkich do jednego worka jest przejawem pewnej ignorancji, dlatego że właśnie jak mówię, to są różnego rodzaju zjawiska, które nie zawsze są czytelne, kiedy się patrzy przez pryzmat po prostu wyliczenia stanowisk. Czasami to jest na przykład kwestia tego, że mamy do czynienia z pewnymi koteriami, że znajomi ściągają znajomych, na przykład ludzi, z którymi, nie wiem, siedzieli w międzywojniu w więzieniu i się znają z komuny więziennej na przykład. Niektórzy, na zasadzie kolega ciągnął kolegę albo koleżankę. Takie przykłady możemy tutaj podać na przykład też w leksykonie. Jestem współautorem biogramu pułkownika Stefana Antosiewicza, pierwszego szefa wywiadu, a potem szefa kontrwywiadu. Jego takim najbliższym przyjacielem jest Jan Frej Bielecki, który z kolei kieruje UB w Krakowie.
Szefa aeroklubu.
Słucham? Tak, tak. Akurat Antosiewicz rzeczywiście jest szefem aeroklubu i jego przyjaciel Jan Frej Bielecki jest również bardzo istotną kwestią, istotną osobą, jeżeli chodzi o historię lotnictwa wojskowego w PRL. Więc czasami te różne niuanse tutaj dopiero wychodzą. Natomiast niekiedy my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest klucz tego, że dana osoba się znalazła w danym miejscu. Natomiast jak chodzi o ten wczesny okres, do bezpieki nieraz trafiały osoby, które wcale tam nie chciały trafić, ale to było polecenie partyjne. I nawet przykład Julii Brystygierowej, to też myślę, że jest w tym kontekście dobry, gdzie, że tak powiem, ona chyba, biorąc pod uwagę jej rolę w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom i Związku Patriotów Polskich, wydawać by się mogło, że ona powinna pracować, nie wiem, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w jakimś innym resorcie, ale trafiła do organów bezpieczeństwa i potem już tam po prostu została i jakby z tym była utożsamiana. I takich przypadków jest więcej, gdzie te osoby, że tak powiem, tam trafiają i tam już zostają.
Julia Brystygier, przez wiele lat funkcjonująca jako Krwawa Luna, przypisywano jej wyjątkowy, rzekomy sadyzm podczas przesłuchań, no miała bardzo złą opinię. U Państwa w biogramie nie znajduje tego potwierdzenia. A z drugiej strony, no osoba, która z wieloma intelektualistami przekonywała ich, łamała na różne sposoby, zachęcała do współpracy, no była osobą, która była też odpowiedzialna no, za niszczenie, walkę z Kościołem przeróżnymi metodami. Więc nie mówimy tej osobie, która była osobą delikatną, eteryczną, być może w życiu osobistym taka była, trudno mi powiedzieć. Ale tutaj z kilkoma mitami mam problem, chociażby z tym jej rzekomym sadyzmem podczas przesłuchań. Znaczy, ja to rozumiem na zasadzie trochę takiej scenki filmowej, że dochodzi do, nie wiem, rozmowy między nią a podwładnymi w gabinecie. Ona mówi, no tego dociśnijcie, bo jego zeznania mogą być istotne i ważne.
Dokładnie tak. A z drugiej strony wiemy, że Julia Brystygier była dobrą przełożoną, to znaczy dbała o swoich podwładnych, o funkcjonariuszy, którzy służyli w jej departamencie, w podległych jej wydziałach. I to chodzi o takie dość przyziemne sprawy, jak wystaranie się o mieszkanie dla funkcjonariusza, dodatkowy przydział jakichś środków, żywności itd., itd. Więc można by powiedzieć, że funkcjonariusze, ona też wyszukiwała rokujących funkcjonariuszy z innych wydziałów i sprowadzała ich do swojego departamentu, dając im szansę na awans. Tak było na przykład w przypadku Wacława Alchimowicza. Więc no, ja wcale nie dziwię się temu, że właśnie w okresie rozliczeń 54 czy później 56 roku tych zarzutów wobec niej nie było aż tak dużo.
Dziś w audycji, przypomnę, prezentacja leksykonu bezpieki. Mamy dla Państwa fragmenty dyskusji, w której uczestniczą współautorzy tej publikacji, Magdalena Dźwigał i Witold Bagieński, a rozmawia z nimi publicysta Rafał Dudkiewicz. Już za chwilę kolejne wątki tej rozmowy.
Historie pisane na nowo.
Frakcje i największe intrygi. Wokół jakich zjawisk, osób one głównie oscylowały? I druga kwestia, małżeństwa resortowe, bo specyfiką każdej tego typu pracy do dzisiaj w służbach specjalnych czy mundurowych jest fakt, że człowiek w pewnym momencie jest w sumie w gronie tych samych osób i trudno mu wyjść na zewnątrz z wiedzą, którą ma, z pracą, którą realizuje, żeby, nie wiem, pójść na dyskotekę, kogoś spotkać. Jakkolwiek, no ludzie się poznają, prawda? No, jest to trudne, ale poznają się często w tej swojej pracy. Jak to wyglądało w przypadku w tym okresie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego?
Rzeczywiście, to było środowisko bardzo hermetyczne i mamy wiele takich sytuacji, w których funkcjonariusze żenili się z pracowniczkami aparatu bezpieczeństwa. Niekoniecznie to były funkcjonariuszki. To były też panie, które pracowały w sekretariatach, w administracji urzędów i tak dalej, ale rzeczywiście tych przypadków było dużo. Co ciekawe, było także dużo sytuacji, w których no, to były ich drugie partnerki, tak? Czyli jakieś różne kwestie natury obyczajowej są bardzo istotnym elementem tego życia społecznego resortu. I tutaj kilka karier zostało nawet złamanych, jeżeli chodzi o takie właśnie różne sytuacje albo nawet przeniesień do innych urzędów. Mamy też takie sytuacje, w których te małżeństwa zostały zawarte wcześniej, na przykład w okresie wart frontowych, kiedy funkcjonariusze służyli jeszcze w Ludowym Wojsku Polskim, tam się poznali i te małżeństwa zostały zawarte i później jakby one analogicznie zostały przeniesione na pracę w aparacie bezpieczeństwa, bardzo symptomatyczne jest to, że jeżeli funkcjonariusz piał się po szczeblach kariery resortowej i był przenoszony, bo to też jest bardzo ważny element życia funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa, że czasami w niektórych przypadkach to są ciągłe przeniesienia w różne rejony Polski. Z Gdańska do Wrocławia, Szczecina, Rzeszowa, Lublina, a ta centralna resortu, o której my piszemy, to jest tak naprawdę kilka miesięcy pracy, ale w związku z tym, że funkcjonariusz pełnił funkcję na szczeblu kierowniczym w centrali resortu, wszedł jakby w tą siatkę i jego biogram jest opracowywany. No i zazwyczaj małżonki wędrowały za swoimi mężami, więc no, widzimy sytuacje, w których jest szukany dla nich etat w danym urzędzie, tak? Jeżeli ich mąż został przeniesiony, no to automatycznie żona pisała podanie o przeniesienie tam, gdzie znalazł się mąż i takie różne, czasami dziwne etaty są dla nich też wyszukiwane, na przykład w konsumach, w administracji, w różnych obsłudze urzędu i tak dalej. Tutaj mamy na przykład małżeństwa Braude, Zygmunta Braude i jego żony. I tutaj też mamy do czynienia właśnie ze sprawą obyczajową, ale co ciekawe, oni zostali zwolnieni z aparatu bezpieczeństwa, ponieważ na forum partyjnym, to był moim zdaniem pretekst, no ale wyciągnięto sprawę adopcji dzieci przez nich i jedno z dzieci, ponieważ okazało się, że jest chore w poważny sposób, zostało oddane z powrotem do domu dziecka. No i to było przyczyną usunięcia ich z partii i usunięcia także z urzędu. Więc no, tutaj sytuacje były naprawdę bardzo złożone, ale to również interesujące.
To jeszcze tak ad vocem dodam, że w przypadku młodych funkcjonariuszy myślenie ich przełożonych było następujące. Mamy oto młodych chłopaczków, którzy przyjechali do Warszawy z różnych części Polski, służą w resorcie, ale są sami. Jakie to tworzy zagrożenia? Mianowicie bardzo poważne. Dlatego, że jak będą mieli za dużo wolnego czasu, to pójdą na miasto, będą się zadawali z jakimiś nie wiadomo jakimi ludźmi, mogą się upić albo mogą się rozpić, a niektórzy już byli rozpici, więc tym bardziej to było jakby zagrożenie podwójne. Jakieś informacje resortowe mogą w sposób niepowołany się znaleźć, że tak powiem, poza resortem, bo się mogą co niektórzy wygadać, jak stracą nad sobą kontrolę. Generalnie to było bardzo dużym problemem. I po pierwsze, wymyślono, żeby ci ludzie mieli po prostu wspólne akademiki. Z uwagi na problemy mieszkaniowe, to na przykład taki akademik był w Warszawie na placu Narutowicza, ale też było więcej takich miejsc, gdzie po prostu ci młodzi ludzie byli razem. No i chodziło o to, żeby nie pili i grali w karty, tylko żeby się zajmowali czymś pożytecznym i się tak wzajemnie ciągnęli ku górze. Więc organizowano im życie towarzyskie jak się tylko da, ale przede wszystkim organizowano im pracę. To znaczy, to nie było pracy w trybie 5 dni w tygodniu, 8-16, tylko ci ludzie tam pracowali praktycznie, nie powiem, że cały tydzień, bo jednak w niedzielę jakiś czas wolny był, ale dzień pracy to się potrafił kończyć o 22:00 z przerwą obiadową w środku dnia. Niektórzy przełożeni eksploatowali swoich pracowników jak tylko mogli, w związku z czym właśnie po to, żeby oni nigdzie nie łazili po mieście. Do tego dochodzą akcje związane z jakimiś wyjazdami w teren i tak dalej. To jest specyficzny tryb życia. Natomiast chodziło też o to, żeby właśnie nie związali się w życiu prywatnym z kimś, kto będzie problemem dla resortu. W związku z czym bezpieka zapewniła sobie takie, nazwijmy to, prerogatywy, jeżeli chodzi o wkraczanie w życie prywatne funkcjonariuszy, że żeby wziąć ślub, trzeba było napisać podanie i napisać, kim ta żona jest. Ona była sprawdzana w kartotekach, to zwłaszcza dotyczy wywiadu. Po prostu całe analiza życiorysu z krewnymi i tak dalej, żeby się nagle nie okazało, że na przykład jest to osoba, która ma krewnych za granicą, że to jest jakaś rodzina, gdzie są kryminaliści po prostu, albo jakieś osoby, które generalnie budzą jakiegoś typu zastrzeżenia, na przykład, nie wiem, oficerowie AK, czy sytuacja tego typu. W związku z czym tutaj bardzo mocno dbano o to, żeby jednak, nazwijmy to, profil tych osób był właściwy. W związku z czym oczywiście najlepiej było, żeby te resortowe małżeństwa powstawały, ze względu na to, że wtedy jakby wszystko było jasne. Mieliśmy osoby, które zamiast szukać wrażeń z obcymi ludźmi, tutaj miały po prostu pod ręką. Dochodziło do sytuacji wręcz swatania funkcjonariuszy. Znam takie relacje funkcjonariuszy wywiadu właśnie, którzy mówią o tym, że byli swatani, że im takie różne właśnie panie z organizacji partyjnej, ich starsze koleżanki gdzieś tam pokazywały, że a tutaj jest taka może dziewczyna, może tam coś będzie z nią, się z nią zaprzyjaźnisz i tak dalej. Pewne rzeczy oczywiście działy się naturalnie, no bo siłą rzeczy to było środowisko dosyć hermetyczne. Natomiast no to jest pewien taki, pewna taka specyfika, po pierwsze tych czasów, gdzie to już po 56 nie ma aż takiego wymiaru. Natomiast wtedy właśnie chodzi o tą hermetyczność resortu, o to, żeby to jednak nie było tak, że ktoś będzie miał w domu osobę, która będzie wrogiem ludu, no po prostu.
Taki jest nawet elementem charakterystyk funkcjonariuszy, które sporządzali przełożeni, oprócz oceny ich wartości merytorycznej i tego, jakie zadania wypełniali, była również informacja o tym, jak spędzają wolny czas, z kim się zadają, z kim spędzają ten wolny czas, w jakim środowisku się obracają. No i optymalnym, jak gdyby, opinią było to, żeby przełożony napisał, że spotyka się w gronie ludzi z resortu, ze swoimi kolegami z pracy, a nie właśnie z jakimiś ludźmi obcymi klasowo, z ludźmi niesprawdzonymi, nie daj Boże, jeszcze z pochodzącymi z takich nieuprzywilejowanych wówczas wart społecznych. Więc to była też bardzo nieprzychylna opinia.
Mam takie poczucie, że ktoś mógł zaraz nam postawić zarzut, że bardzo cieplamy wizerunek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale więc przejdziemy do spraw jeszcze poważnych. Otóż Państwa te biogramy, tak jak mówiłem, z różnych powodów, no bo życie tych funkcjonariuszy nie kończyło się w 56 roku, mimo że znaleźli się w tym momencie poza resortem, no, są właśnie uzupełnione te historie w zasadzie do końca życia, często z ustaleniem okoliczności śmierci, bo często są to też, no może często nie, ale czasami zdarzają się to śmierci, że są to śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach, tragiczne, nagłe, o nie do końca ustalonej dacie. Jakie były te drogi tych funkcjonariuszy po 56 roku? Na ile resort jeszcze chciał, czy próbował kontrolować życie tych ludzi? W książce Wiktora Suwarowa, pozostawiając wiarygodność tych książek, jest taka fajne zdanie w początku książki Akwarium o GRU. Rubel za wejście, 2 ruble za wejście. Stąd się z resortu się nie wychodzi.
No jednak z resortu się wychodziło i te drogi potrafiły być bardzo różne. Tu właściwie mamy takie spektrum możliwości, od kierunków, nazwijmy to, radykalnych, jak na przykład w ogóle dezercja i ucieczka za granicę, bo takie przypadki się zdarzają, emigracja, ta ucieczka, dezercja, no to choćby Józef Światło, ale na przykład mamy takiego funkcjonariusza, który nazywał się Adam Kornecki, który wyjechał chyba w apogeum tych wydarzeń marcowych, ale on potem również występował w Radiu Wolna Europa i, że tak powiem, mówił o tym środowisku moczarowskim w taki bardzo ostry sposób. Są osoby, które tak naprawdę stały się zwykłymi obywatelami, w tym sensie, że po prostu poszli do innej pracy. To nie są przypadki rzadkie. Są przypadki degradacji, w tym sensie, że mamy na przykład Władysława Dworakowskiego, który potem pracował jako zwykły robotnik, a wcześniej był osobą właściwie w okresie najważniejszą w resorcie. Część tych ludzi zaczynała pracować po prostu w innych działach administracji. To jest naprawdę olbrzymie spektrum różnych zagadnień, historii, dróg życiowych. Nasza trudność i trudność naszych autorów polega na tym, że źródła na ten temat potrafią być bardzo rozproszone. Jest to jednak trudno czasem ustalić, co się z daną osobą stało. I szukamy jakichś punktów zaczepienia, żeby się czegoś dowiedzieć. Czasem się udaje dotrzeć do dokumentów jakichś osobowych, na przykład z innych ministerstw. Znajdują się jakieś gdzieś czasem może na przykład relacje w internecie. Szereg różnych tutaj tak powiem, możliwości jest. Natomiast staramy się tę drogę życiową pokazać możliwie całą. Natomiast nie zawsze to wychodzi.
Jak każdy z nas, te drogi są bardzo trudne, znaczy bardzo ciekawe do badania, do poznawania, bo czasami naprawdę jestem mocno skonfundowana. Na przykład jeżeli chodzi o środowisko byłych funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego, mówiliśmy już o tym a propos Julii Brystygierowej, że było inwigilowane i wbrew pozorom dzięki tej inwigilacji tych osób wiemy, co robili, gdzie pracowali. Jak gdyby sama Służba Bezpieczeństwa, ich koledzy, ich następcy dostarczyli nam teraz bardzo szczegółowej wiedzy na temat, co ci funkcjonariusze robili po odejściu z resortu. To, co mnie bardzo ciekawi, ostatnio jak gdyby zapoznawałam się z biogramem Zygmunta Hauswirta, który oficera Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, który przez pewien czas również służył w NBP. Stopień jego inwigilacji był tak duży, założono mu podsłuch telefoniczny, podsłuch w pokoju, w mieszkaniu, w pracy, inwigilowano jego korespondencję. I akurat jego przykład jest takim sztandarowym przykładem funkcjonariuszy, którzy na przykład po odejściu z resortu chcieli wyjeżdżać za granicę. Niekoniecznie do krajów demokracji ludowej, również do tak zwanych krajów kapitalistycznych, nie zawsze z intencją emigracji, ale po prostu odwiedzenia rodziny, bo do tej pory służący w aparacie bezpieczeństwa nie mogli odwiedzać swoich krewnych, którzy po wojnie czy w czasie wojny znaleźli się za granicą. No i oni mieli świadomość tego, że z uwagi na fakt, iż byli pracownikami aparatu bezpieczeństwa, taka możliwość również po zakończeniu pracy w bezpiece została im odebrana. No i to rodziło wszelkie duże ich rozgoryczenie. I na przykład Zygmunt Hauswirth, kiedy kilka razy otrzymał odpowiedź odmowną na jego podania dotyczące wydania paszportu, chciał odwiedzić swojego kolegę, który wyjechał do Szwecji, spotkał się z oficerem Departamentu Trzeciego i jak gdyby tutaj poczuł możliwość tego, że za gotowość współpracy, przekazywania informacji na temat osób, które byłych oficerów Wojska Polskiego, którzy wyemigrowali do Szwecji, dzięki, jak gdyby zgodząc się na to, że będzie im przekazywać informacje dotyczące tego środowiska tam w Szwecji, otrzyma możliwość wyjazdu za granicę. Jak gdyby to był taki układ funkcjonariusza z jego kolegami, każdy wiedział, o co chodzi, natomiast on zataił przed funkcjonariuszem taką informację, że te wyjazdy służą temu przygotowaniu gruntu pod przyszłą emigrację do Szwecji. Więc w końcu ta współpraca została zakończona, co prawda Hauswirth został w Polsce, nie wyjechał, no ale oni jakby znając kulisy działania aparatu, znając metody pracy operacyjnej, też wchodzili w te gry, jakby ta gra była śledzenie tych niuansów jest dzisiaj, myślę, bardzo interesujące. Właśnie ze względu na to, że te osoby pochodziły z tych samych środowisk.
Czy mamy jeszcze takie sytuacje ludzi, którzy przechodzili całkowicie na drugą stronę?
W takim sensie, że...
Stawali się, nie wiem, oparciem dla opozycji.
No to właśnie wspomniany Wiktor Hej jest taką osobą. Tutaj biogram został napisany przez doktora Przemysława Benkena, który napisał książkę o tajemniczej śmierci Anody, Jana Rodowicza. I Herer w tej sprawie zeznawał także w latach 90. musiał się z tych rzeczy tłumaczyć. Natomiast w latach 80. rzeczywiście był na tych innych polach bardzo aktywny. Czasem mamy na przykład takie sytuacje, że dzieci się angażowały w działalność antykomunistyczną, o różnym zresztą zabarwieniu, albo wnuki. I to też tutaj niekiedy wychodzi, że po prostu gdzieś, że tak powiem, to ziarno zostało zasiane, ale wydało zupełnie inny plon. W każdym razie takich przypadków przejścia na drugą stronę myślę, że troszeczkę jest. Tu jeszcze mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest tak naprawdę trudno uchwytne, ale zajmując się wywiadem mam świadomość, że coś jest na rzeczy. Mianowicie chodzi o to, że część osób, które wyjeżdżały z PRL, w różnych zresztą okolicznościach, były potencjalnie narażone na kontakt z obcymi służbami wywiadowczymi i kontrwywiadowczymi. To, że Leon Andrzejewski, czy na przykład Józef Czaplicki, następny bardzo ważny oficer Departamentu III MBP, zaangażowany w tego różne rodzaje gier operacyjnych prowadzonych z zachodnimi służbami, nie mogli wyjechać na zachód. Po pierwsze się wiązało z tym, że obawiano się, że taki funkcjonariusz z jego wiedzą, gdyby pozostał na zachodzie, to straty mogą być niepowetowane związane z jego ucieczką, w związku z czym tworzono, że tak powiem, w aparacie paszportowym takie blokady administracyjne, że po prostu pewne osoby nie mogły dostać paszportu. Ale nawet jeżeli taki funkcjonariusz był, nazwijmy to, w porządku wobec partii i wobec aparatu, istniało jeszcze jedno ryzyko, że może na przykład zostać porwany, że może zostać w jakiś sposób, nie wiem, szantażowany, że coś się może wydarzyć takiego, gdzie te informacje drażliwe mogą stać się realnym problemem. I to na przykład dotyczy emerytowanych funkcjonariuszy wywiadu, którzy po prostu z marszu, jak odchodzili z resortu, dostawali zakaz wyjazdu za granicę. I to jest rzecz dosyć ciekawa, tym bardziej, że ci, którzy wyjechali, przynajmniej istnieją pewne przesłanki, że niektórzy z nich mieli jakieś kontakty z zachodnimi służbami, albo wręcz niektórzy w nich pracowali. Tutaj mi się przypomina taki kazus takiego oficera z samego początku istnienia bezpieki. Funkcjonariusz się nazywał Jan Górski. On zajmował się w kontrwywiadzie problematyką związaną z repatriacją żołnierzy polskich sił zbrojnych, ale też w ogóle Polaków z zagranicy do Polski. I to był funkcjonariusz, który emigrował już właśnie pod koniec lat 40. z Polski, kiedy powstało państwo Izrael. On znalazł się tam i on został tam przyjęty do policji. Nie wiemy, jaką tam funkcję pełnił, ale zachowały się materiały wywiadu z wczesnych lat 50., kiedy po prostu jeden z ludzi wywiadu dotarł do niego i z nim porozmawiał. I takie sytuacje się zdarzały i nie były sytuacjami rzadkimi. One zresztą dotyczyły w ogóle szerzej ludzi z aparatu. Jeśli się nie mylę, Leon Strasser, on był z wojska z kolei, on był bodajże komendantem jednej z czołowych uczelni wojskowych. On, gdy znalazł się w Izraelu, to tam zdaje się bardzo podobną funkcję pełnił. Ja to mówię zupełnie z pamięci, więc mogę troszeczkę tu mieszać, ale generalnie takie sytuacje mają miejsce i cały problem dla nas polega na tym, że my niekiedy o tych rzeczach nie bardzo mamy jak się dowiedzieć. Zwłaszcza jeżeli niektóre z tych osób celowo chciały zatrzeć za sobą ślady i na przykład żyją gdzieś, czy żyły gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Choćby mamy na przykład Michała Goleniewskiego, uciekinier z wywiadu, który właśnie podał Amerykanom na tacy osiągnięcia wywiadu naukowo-technicznego. To był człowiek, który gdzieś tam w tych Stanach Zjednoczonych potem żył. Miał jakąś tożsamość, był pod ochroną amerykańskich służb. No my tak naprawdę tego końca jego życia nie jesteśmy w stanie za bardzo opisać, poza tym, co sam robił publicznie, czyli podawał się za syna cara i w ogóle zdradzał objawy choroby psychicznej w tych niektórych swoich zachowaniach.
Podobnie z Józefem Światło, jak wspomina profesor Paczkowski, też nie do końca wiemy, jakie były okoliczności śmierci, co i jak.
Tak, aczkolwiek ta data już została podana publicznie, więc chociaż jest tyle wiadomo. Mam cichą nadzieję, że w pewnym momencie amerykańskie władze zdecydują się odtajnić te dokumenty, dlatego że wydaje mi się, że z perspektywy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych chronienie informacji o MBP, o systemie kontroli sowieckiej nad tworzącą się Polską Ludową, o systemie doradców sowieckich, o tych różnych kulisach funkcjonowania różnych dygnitarzy, to nie jest coś, co powinno być tajne i wydaje mi się, że choćby takie protokoły z przesłuchań, one powinny być odtajnione i pozostaje mieć nadzieję, że właśnie tego typu dokumenty w którymś momencie może gdzieś powypływają. Niekiedy ci funkcjonariusze jednak coś napisali. Tutaj też odwołam się do takiego funkcjonariusza, który Jakuba Bruksteina, który pracował w aparacie MBP zajmującym się gospodarką. On wyjechał potem, emigrował do Danii i pod nazwiskiem Jakub Bukowski, bo to nazwisko potem przybrał, opublikował dwie książki wspomnieniowe, które są rzeczywiście bardzo ciekawe. Tak jak wspomniałem o książce Światły, tam też jest dużo plotek wewnątrzresortowych, rzeczy trudno sprawdzalnych, ale jednocześnie no to, co on tam opisał, to jest bardzo ciekawe tło niektórych spraw, bo on tam na przykład opisuje bardzo mocno pewne kulisy związane ze sprawą porwania syna Bolesława Piaseckiego, Bogdana. Oczywiście trudno mi jest zweryfikować prawdziwość tych jego twierdzeń, ale on tam spore passusy temu poświęcił i o swoich kolegach bardzo otwarcie pisze, co o niektórych sądził i o ich zachowaniach i tak dalej. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale właśnie, one wymagają aż takich głębszych studiów, weryfikacji, przyjrzenia się. Natomiast pozostaje żałować, że jednak tak mało jest tego rodzaju wspomnień, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Troszeczkę zbierano w czasach PRL w ramach, nie wiem, biura historycznego MSW, które wcześniej istniało. Natomiast tak, żeby współcześnie ktoś się pochwalił tym, jak to wyglądało, to niestety nie jest rzecz częsta. Ale w sumie się nie ma co dziwić. No to ci ludzie niekoniecznie chcą być takimi bohaterami negatywnymi. Tak naprawdę bardzo często woleli po prostu pozostać gdzieś w cieniu i zapomnieć o tym wszystkim. No a my dzisiaj po prostu bez tych wspomnień, które by nam bardzo dużo pomogły, czasem niewiele możemy powiedzieć o niektórych aspektach interesujących nas spraw.
Mam nadzieję, że powrócimy do naszej kolejnej rozmowy przy kolejnym tomie, czego sobie bardzo życzę jako czytelnik tej książki. Bardzo Państwu polecam. Naprawdę znakomita rzecz, w ogóle napisana w sposób nieszablonowy sposób stworzona, wyrywająca nas z jakiejś takiej sprawozdawczej nuty, tak bym powiedział, bo często te, mówię, takie informacje o funkcjonariuszach, które się pojawiały w różnych publikacjach historycznych, to była taka w zasadzie tabelka, zaczął, skończył, awansował i tak dalej, tutaj mamy w jakimś sensie pełne portrety tych ludzi, do tej książki można sięgać jako do książki w zasadzie samodzielnej, bo każdy z tych biogramów wciąga, coś nam mówi o czasach i coś nam mówi o człowieku. Więcej lub mniej, ale coś nam mówi. Plus, tak jak wspomnieliśmy przy okazji Julii Brystygierowej, okazuje się, że pewne rzeczy nie do końca się z punktu widzenia badawczego tak mają, jak się miały na zasadzie pewnych opowieści, pewnych plotek, pewnych insynuacji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.
Chciałbym też podziękować w naszym wspólnym imieniu badaczom, którzy z nami współpracowali, ponieważ
grupa ludzi,
warto podkreślić, że to nie jest publikacja wyłącznie nasza, ale tak naprawdę jest to praca zespołowa. Badaczy przede wszystkim z Instytutu Pamięci Narodowej, ale nie wyłącznie. Jednak ci ludzie poświęcili sporo czasu, żeby dopracować te hasła. My czasem też im, że tak powiem, zawracaliśmy głowę, domagając się pewnych poprawek, uzupełnień, przekazując jakieś dokumenty, ale warto przede wszystkim też właśnie podkreślić ich rolę, bo my sami byśmy po prostu tego nie dali rady.
Jeszcze raz, proszę Państwa, czytajmy dobre książki. Naprawdę świetna propozycja Instytutu Pamięci Narodowej. A rozmawialiśmy dzisiaj z panią Magdaleną Dźwigał i dr Witold Bagieński, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Państwo byli redaktorami tej publikacji. Czekamy, ja przynajmniej czekam niecierpliwie na kolejne tomy i sobie życzę kolejnego tomu jak najszybciej. Dziękuję bardzo.
A publikacja, którą dziś prezentowaliśmy, to Leksykon Bezpieki. Pierwszy tom tego wydawnictwa z autorami Leksykonu rozmawiał publicysta Rafał Dudkiewicz.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.